Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Jak zwykle o tej porze, w łączności z Ojcem Świętym, modlimy się, uwielbiając Boga w tajemnicy wcielenia Słowa Bożego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w serca nasze swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Proszę Państwa, tuż po wiadomościach spotkanie z Panem Marszałkiem Sejmu, Panem Markiem Jurkiem. Zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz już łączymy się ze studiem telewizji Trwam w Warszawie.
Cześć Boże, Robert Knap, witam Państwa. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji Trwam i Radia Maryja. Trwa spór o biopaliwa między wicepremierami Andrzejem Leperem i Zytą Gilowską. Dziś minister rolnictwa zapowiedział, że jeśli szefowa resortu finansów nie zwiększy ulgi na akcyzę, to nie wyklucza poparcia wniosku o jej odwołanie. Taki wniosek chce przygotować opozycja. Jednocześnie Andrzej Leper zapowiada przygotowanie nowej ustawy o biopaliwach, która by uniemożliwiała takie ingerencje resortu finansów. Dla nowego projektu wicepremier szuka poparcia u opozycji. Już rozmawiał z PSL-em. Rząd ogłosi program polityki prorodzinnej. Ma on zachęcić młode małżeństwa do posiadania większej ilości dzieci. Program przewiduje więc stopniowe wydłużenie urlopów macierzyńskich o 8 tygodni. Mają zostać wprowadzone prorodzinne ulgi podatkowe. Wysokość kwoty wolnej w PIT ma być uzależniona od ilości osób w rodzinie. Rząd chce również, aby kobieta wychowująca dzieci mogła łatwiej podjąć pracę. Stąd też pomysł na żłobki przy zakładach pracy, dłużej działające przedszkola. Premier Kaczyński twierdzi, że te rozwiązania zachęcą młodych Polaków do zakładania liczniejszych rodzin.
Chodzi o to, byśmy po prostu trwali, byśmy trwali jako naród i wobec tego ta polityka, choć odnosi się do rodziny, odnosi się także w bardzo wysokim stopniu do narodu.
A w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt europejski poświęcony polityce energetycznej Unii Europejskiej. Głównymi tematami rozmów są postulaty solidarności i bezpieczeństwa energetycznego. Wśród 27 przywódców państw będzie też brał udział prezydent Lech Kaczyński. W skład polskiej delegacji wchodzą także wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska oraz minister spraw zagranicznych Anna Fotyga.
Klimat na Ziemi nieustannie się ociepla. W związku z tymi zmianami Unia chce dać światu przykład działań na rzecz ochrony środowiska. Chce zwiększyć w krajach członkowskich wykorzystanie energii odnawialnej do 20%. Udział biopaliw zużywanych w transporcie ma wzrosnąć do 10%. Unia zapowiada też 20% redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020 roku. Podczas szczytu politycy będą dyskutować, jak wdrożyć te cele i jak ciężar ich realizacji rozłożyć na kraje członkowskie. Polska jest bardzo zainteresowana sprawą bezpieczeństwa energetycznego. Jednak nasze władze podkreślają, że w interesie kraju nie leży godzenie się na rozwiązania, które mogą ograniczać tempo rozwoju gospodarczego. Kolejną sprawą, o której będą rozmawiać unijni politycy, jest projekt jubileuszowej deklaracji berlińskiej. 25 marca kraje wspólnoty planują przyjąć dokument mający uczcić 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, uważanych za podwaliny Unii Europejskiej. Deklaracja ma być sygnałem, że kraje członkowskie pragną ożywienia procesu przyjmowania eurokonstytucji. Wtedy też kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawi przywódcom swoją wizję tego tekstu, ale jeszcze nie na papierze. W Brukseli spekuluje się, że podczas kolacji któryś z przywódców może poruszyć także temat amerykańskich planów umieszczenia w Polsce i Czechach elementów tarczy antyrakietowej.
Niemieckie partie opozycyjne domagają się odwołania Eriki Steinbach z funkcji rzecznika praw człowieka klubu parlamentarnego CDU-CSU w Bundestagu.
Erika Steinbach jest szefową Związku Wypędzonych. Organizacja ta domaga się od Polski rekompensat za mienie pozostawione przez Niemców z ziem zachodnich. Kreuje ich na ofiary Polaków, zapominając, kto w II wojnie był agresorem, a kto ofiarą. Żeby tego było mało, pani Steinbach w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika Passauer Neue Presse porównała partie rządzące w Polsce ze skrajnie prawicowymi niemieckimi ugrupowaniami, w tym z neofaszystowską NPD. Podczas późniejszego spotkania Związku Wypędzonych potwierdziła swoje stanowisko, zarzucając polskiej koalicji rządowej antysemityzm i homofobię. Opozycja twierdzi, że takie wypowiedzi szkodzą nie tylko procesowi pojednania Niemiec z Polską, lecz także niemieckiej polityce zagranicznej.
Sąd Najwyższy odesłał akta byłego głównego komendanta policji Antoniego Kowalczyka do ponownego rozpatrzenia. Choć sprawa wróciła do pierwszej instancji, czyli do Sądu Rejonowego w Kielcach, to generał Antoni Kowalczyk nie musi się obawiać. Sąd Najwyższy zapewnił, że innego wyroku niż uniewinnienie nie przyjmie. Kowalczyk oskarżany jest o fałszywe zeznania w sprawie afery Starachowickiej. Prominentni politycy SLD ostrzegli swych partyjnych kolegów ze Starachowic o możliwości ich zatrzymania. Odesłanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie będzie oznaczać dla Kowalczyka surowszego wyroku. Sędzia Piotr Hofmański stwierdził dziś, że były szef policji może liczyć nawet na korzystniejszy wyrok. Według Sądu Najwyższego Kowalczyk nie jest winny. Nie może być mowy o przestępstwie Kowalczyka, który przekazał tajną informację ówczesnemu wiceministrowi Zbigniewowi Sobotce, bo ten był uprawniony do otrzymywania tajnych informacji. Nadzorował policję. A jeśli tak, to nie można także zarzucać Kowalczykowi przekroczenia uprawnień, a także składania fałszywych zeznań, bo nie było przestępstwa ujawnienia tajemnicy. Tym samym Sąd Najwyższy stwierdził, że każdy kolejny wyrok wskazujący Kowalczyka zostanie w przyszłości zakwestionowany. W piątek na ogół pogodnie, tylko na krańcach południowo-zachodnich pochmurno i miejscami opady deszczu. Temperatury od 12-9 na północnym wschodzie, 13 w centrum do 14 na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby z kierunku zachodniego. Ciśnienie 1024 hektopaskale. To wszystkie informacje teraz. Dziękuję za uwagę. Wydanie główne o 20. Zapraszam.
kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna. Wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi równocześnie jak patos i humor. Jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko odchodzą, jak drost miękną w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny, żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało. Lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. Czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą?
Poniedziałek 12 marca rodzina Radia Maryja spotka się w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej 2, gdzie posługę duszpasterską pełnią ojcowie jezuici. Na 16:30 jak zwykle zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie z ojcem z radia.
Rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18 modlitwą Anioł Pański. Następnie godzinki o Miłosierdziu Bożym, a potem informacje o sanktuarium, które przedstawi kustosz sanktuarium i rektor kościoła, ojciec Jerzy Kacprzyk. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ksiądz biskup profesor dr habilitowany Stanisław Napierała, pasterz kościoła kaliskiego. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski, który poprowadzi ojciec Zdzisław Pałubicki, promotor kultu Miłosierdzia Bożego i świętego Andrzeja Boboli. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat rola zakonów w historii Kalisza. Drodzy słuchacze w Kaliszu i okolicach, bardzo serdecznie zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w naszym poniedziałkowym spotkaniu. A w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości 19 marca w Prudniku w diecezji opolskiej w sanktuarium świętego Józefa przy ulicy Poniatowskiego 5 u ojców franciszkanów. 26 marca w Poznaniu w parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Dąbrówki 4, gdzie posługują księża zmartwychwstańcy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Witamy również bardzo serdecznie naszego gościa, pana marszałka Sejmu, pana Marka Jurka.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam państwa.
Panie marszałku, postanowiliśmy podjąć w dzisiejszych rozmowach niedokończonych temat pracy nad wzmocnieniem prawnej ochrony dziecka poczętego w Konstytucji. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to pytanie, które stawiają też niektórzy oponenci tego właśnie wprowadzenia zmian do Konstytucji dotyczącej prawnej ochrony dziecka poczętego. Czy jest to właściwy moment i właściwa chwila, żeby tego rodzaju dyskusję w Polsce rozpoczynać?
Znaczy, to nie jest dyskusja, która się zaczyna, dlatego że od października pracujemy i to pracowaliśmy przez długi czas spokojnie. Dlatego, że ponad 1/3 posłów zgłosiła wniosek o zmianę Konstytucji. Została powołana komisja i właściwie dopiero na finiszu pracy tej komisji, być może oponenci tej zmiany konstytucyjnej mieli nadzieję, że te prace nie zakończą się tak dobrze. No, pojawiły się różnego rodzaju sprzeciwy. Ale biorąc pod uwagę, że chodzi o prawo podstawowe, o prawo do życia, również o to, że bardzo często nasze życie publiczne jest nacechowane konfliktami, to warto zrobić coś, co będzie nas w stanie zjednoczyć, coś takiego na pewno dobrego, zwróconego na obronę ludzi, a nie na konflikty między ludźmi, i warto to zrobić niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki. Ja powiedziałem ostatnio na konferencji prasowej, kiedy mnożyły się te różne utrudnienia i napięcia, że nie chcę tempa ekspresowego, ale też nie chcę zbędnej zwłoki po prostu.
Panie marszałku, wydaje się, że wiele tutaj również podnoszonych głosów jest zupełnie niemerytorycznych i chyba mijających się z prawdą. Mianowicie to prawne wzmocnienie konstytucyjne ochrony dziecka poczętego nie jest jakimś zaostrzeniem karalności sprawy dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce.
Ja w ogóle, ojcze, nie lubię tego pojęcia zaostrzenie, ostrość, dlatego że tak naprawdę to w końcu dramatycznie agresywna była, no było prawo dopuszczające zabijanie dzieci nienarodzonych, dopóki nie zostało właśnie zastąpione zasadą ochrony ich życia, więc zasadą no, najbardziej łagodną z możliwych. Troska o cudze życie jest wyrazem łagodności, a nie żadnej ostrości, brutalności i tak dalej. Także ja nie lubię w ogóle takich kwalifikacji. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że konstytucja nie pociąga za sobą żadnych natychmiastowych skutków ustawowych. Ustawę można zmienić dzisiaj. Tutaj obecna konstytucja nie jest żadną przeszkodą, żadną. Tą ustawę można by tak naprawdę pracę nad ustawą podjąć nawet jutro, ale w tej chwili rzeczą naprawdę priorytetową to jest zmiana konstytucji, nie po to, żeby tam cokolwiek zaostrzać, czy łagodzić, czy już pomijając te nazwy, tylko po to, żeby w konstytucji wyraźnie zapisać prawa człowieka, dziecka poczętego, bo dziecko poczęte jest człowiekiem tak jak my, nie jest ani pod człowiekiem, ani półczłowiekiem, ani nie jest istotą, która zasługuje na litość, a nie ma cech ludzkich. Jest człowiekiem tak samo jak dziecko zaraz po urodzeniu, dwa lata po urodzeniu, jak dojrzały człowiek, jak człowiek stary. Jest człowiekiem w innej fazie życia po prostu. Te fazy życia są różne, ale jest człowiekiem tak jak my. I jeżeli prawa człowieka jako pewna zasada porządkująca życie społeczne mają mieć sens, to muszą w pierwszym rzędzie dotyczyć właśnie dziecka poczętego, dziecka w łonie matki, prawa do życia.
Panie marszałku, chciałbym jeszcze doprecyzować, dlaczego jest potrzebne to wpisanie do konstytucji tej prawnej ochrony dziecka poczętego i jego godności, bo słyszałem takie głosy ze strony obrońców życia również, którzy powiadają, że w obliczu wprowadzenia również w całej Europie obowiązywalności prawnej związanej z traktatem konstytucyjnym, może się okazać, że wyższość tego prawa europejskiego może powodować to, że ustawa chroniąca życie poczętych dzieci w Polsce może być niewystarczająca.
Oczywiście. Prawo konstytucyjne jest po to, żeby z jednej strony orientować, a z drugiej strony chronić prawo szczegółowe i żeby gwarantować te dobra podstawowe. Dlatego, że możemy się spierać w prawie budżetowym, czy to województwo, czy to województwo dostanie więcej pieniędzy, jeżeli gmina ma budować gimnazjum albo szkołę podstawową, no to może zastanawiać się, które zadanie jest pilniejsze. Natomiast to, że na przykład władze publiczne mają obowiązek troski o szkolnictwo, no to jest sprawą podstawową i to akurat powinno być w konstytucji. Podobnie prawo do życia jako takie powinno być w konstytucji. Formy jego ochrony, przypadki karalności, innych form ochrony, pomoc należna matce, to wszystko po nadaniu tej orientacji konstytucyjnej jest potrzebne w ustawach szczegółowych. Natomiast samo prawo do życia jako prawo człowieka powinno być wpisane do konstytucji. To jest po prostu kwestia porządku prawnego. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że na przykład ludzie występujący w sprawie kary śmierci nie mówią, wystarczy to, że jest ona rzadko stosowana, że to są sytuacje wyjątkowe. Nie mówią, wystarczy umówić się na moratorium i jej nie stosować. To będzie taki kompromis społeczny. Mówią, nie wolno tego stosować. Mówią, należy to zapisać w kodeksie karnym. Mówią, należy to zapisać w konstytucji i jeszcze przypieczętować umowami międzynarodowymi. Bo rzeczywiście tam, gdzie chodzi o prawa podstawowe, to jest pełna konstrukcja prawna. W Europie szaleje aborcjonizm, to jest autentyczna ideologia dyskryminacji, która uważa, że aborcjoniści twierdzą, że oni nigdy nie mówią, że dzieci należy zabijać. To prawda, oni twierdzą, że można. Nie mówią, że trzeba, mówią, że można i że nie można w stosunku do człowieka dojrzałego czy urodzonego, ale mówią, że można w stosunku do widocznie nie w pełni człowieka przed urodzeniem. No z tym się nie zgadzamy i po to, żeby chronić przed tą agresywną ideologią dyskryminacji, potrzebny jest taki właśnie przepis konstytucyjny.
A więc chodzi o pewne jakieś podstawy aksjologiczne i...
Nie, chodzi o bezpieczeństwo po prostu. O pełne bezpieczeństwo, tak jak na przykład prawo własności jest potrzebne po to, żeby dobrze kształtować prawo spadkowe, kodeks cywilny, kodeks handlowy potrzebny jest w Konstytucji, tak samo prawo do życia również potrzebne jest w Konstytucji, zresztą ono jest. Tylko że pojęcie, które dla kultury europejskiej, dla naszej kultury zachodniej było jednoznaczne jeszcze 60 lat temu, dzisiaj przestało być jednoznaczne, dlatego że prawo do życia pozostało w konstytucjach państw aborcyjnych, a jednocześnie w konkretnych ustawach zanegowano prawo do życia i okazuje się, że w konstytucjach ono dzisiaj nie jest sformułowane na miarę wyzwań dzisiejszego czasu, na miarę obrony ludzi przed ideologią aborcyjną, ale również przed ideologią eutanazyjną na przykład. I potrzebne jest wyraźne zapisanie tego w ustawie zasadniczej. Ja myślę, że ojciec pytał o właściwość czasu. Ja myślę, że czas jest szczególnie właściwy, dlatego że każdy z nas, posłów, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność, złożył ślubowanie dotyczące tego odcinka pracy. Wielu z nas składało je parokrotnie wcześniej, ale złożyliśmy ślubowanie dotyczące tego odcinka pracy i pracujemy w określonych warunkach. Wyborcy opowiedzieli się 2 lata temu za rewolucją moralną w Polsce i to daje nam szansę, żeby takiej zmiany dokonać. Zresztą ta zmiana moralna, ona się dokonywała na przykład w okresie żałoby po śmierci Ojca Świętego, kiedy nagle się okazało, że media, życie publiczne może wyglądać zupełnie inaczej. To, co nieważne, wydaje się na co dzień, że jakoś najistotniejsze, zeszło na drugi plan, a pokazały się sprawy naprawdę ważne. I w moim przekonaniu dzisiaj, jeżeli chcemy dać wyraz naszemu szacunkowi i zrozumieniu nauki Jana Pawła II, to możemy to wiele lepiej zrobić, umieszczając bardzo skuteczny, konkretnie chroniący ludzi, tworząc konkretne dobro w Konstytucji, niż przez wiele innych działań, takich bardziej rytualnych, z których nie wynika jakieś dobro, które papież chciał przekazać ludziom.
Panie marszałku, zapytałem też o to w kontekście wypowiedzi pana premiera, który mówił, że czy nie należało poczekać trochę na pewną opinię jakby komisji dotyczącą tych propozycji, które dała Platforma Obywatelska, dotyczących jeszcze rozszerzenia innych spraw, które miały być zapisane w Konstytucji. Czy rzeczywiście ten wybór, decyzja była słuszna?
Ojcze, ja pytałem pana premiera, pan premier mówił o tym, że potrzebna jest pewna szersza formuła bioetyczna. Pytałem, o jaką formułę chodzi, dlatego że można ją wprowadzić do sprawozdania komisji i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie uzupełnienie wprowadzić. Ale premier mówił o takiej ogólnej intencji, o argumentach podnoszonych przez panią Elżbietę Radziszewską z Platformy Obywatelskiej, nawiasem mówiąc, reprezentującej w komisji tych, którzy głosowali przeciwko podjęciu tych prac, a nie tą większość, która chciała, żeby te prace zostały podjęte. Ja się nie dowiedziałem, jaką propozycję chodzi. Tak samo jak próba odłożenia, ja nie jestem za jakimś nadmiernym przyspieszaniem tych prac. Rozmawiałem z premierem w momencie, kiedy okazało się, że grono posłów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej złożyło wniosek o tak naprawdę zmianę składu komisji, dobrze pracującej komisji nadzwyczajnej. Zapytałem się, o co chodzi, żadnej wiadomości nie dostałem, a dopiero potem z wywiadów i z rozmowy zresztą, ale już dużo później, dowiedziałem się, że można było z tą sprawą poczekać i tak dalej, ale kiedy ja prowadziłem tę sprawę od października, nikt do mnie nie zwracał się na przykład z potrzebą zarządzenia przerwy 3-miesięcznej czy zachęcania komisji do tego, żeby 2-3 miesiące zwłoki wziąć. W tej chwili wpływają kolejne ekspertyzy. Dzisiaj wpłynęła ekspertyza jednego z uczonych ewangelickich z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zamówione właśnie w tym kontekście bioetycznym, ale to jest ekspertyza omawiająca właściwie istotę pojęcia bioetyki, a nie rekomendująca konkretne rozwiązania prawne. Ja myślę, że jeżeli pojawi się ta pewna szersza formuła bioetyczna, to można ją przedyskutować. Tu nie ma żadnych przeszkód. Ja byłbym bardzo za tym, ale nie wiem, o co chodzi w tej chwili.
Otóż to pojawia się pytanie, czy nie jest to jakieś celowe opóźnianie sprawy, żeby ją jak najbardziej odsunąć w czasie. A
może... Jeżeli ojciec pozwoli, ja jedną rzecz wyjaśnię. W moim najgłębszym przekonaniu i zresztą wielu prawników, to tak naprawdę przepisy konstytucji dzisiaj i proponowane zmiany, szczególnie obecny przepis artykułu 39 konstytucji, który mówi, że nie wolno dokonywać eksperymentów medycznych na człowieku i chroni nas przed eksperymentami medycznymi. Plus na przykład stwierdzenie w artykule 30, że godność człowiekowi przysługuje od momentu poczęcia, no i to jest bioetyka, a reszta to są ustawy zwykłe, które na przykład no, będą chronić przed pewnymi działaniami naruszającymi zasady bioetyczne, zasady szacunku dla życia w jego najwcześniejszej fazie. Natomiast jeżeli chodzi o stronę konstytucyjną, to bardzo wielu prawników uważa, że uzupełnienie artykułu 39, który dzisiaj jest, czyli ta właśnie ochrona przed eksperymentami medycznymi, no, żeby człowieka nie traktowano tak jak w najgorszych okresach historii, plus stwierdzenie, że szacunek dla ludzkiej godności należy się od samego początku ludzkiego życia, czyli jeszcze w łonie matki. No i to jest konstytucyjna podstawa ochrony zasad bioetycznych, a potem rzeczywiście, ale to już jest zadanie dla Ministerstwa Zdrowia, można to uzupełnić o ustawy zwykłe, które będą rozwiązywać kwestie szczegółowe.
Panie Marszałku, po stronie również Prawa i Sprawiedliwości, tutaj w wypowiedziach niektórych osób słyszymy głosy i to nawet pana prezydenta i pani prezydentowej dzisiaj także, nie naruszajmy istniejącego status quo, bardzo trudno wypracowanego kompromisu.
Ja myślę, że jeżeli mamy chronić, znaczy odróżnijmy kompromis od status quo, bo pojęcie kompromis to jest takie pojęcie, które tworzy pewien mit nienaruszalności obecnej ustawy i tego, że ona nie wymaga ochrony konstytucyjnej. No ona niestety, ta ustawa była naruszana, albo próbowano ją naruszyć za każdym razem, kiedy oponenci prawa do życia zdobywali większość parlamentarną. Ona została wręcz obalona na prawie cały rok w 1996 roku i dopiero interwencja Trybunału Konstytucyjnego, który z zasady demokratycznego państwa prawa wyprowadził to, że fundamentem tego państwa musi być poszanowanie prawa do życia i to doprowadziło do uchylenia wtedy tamtej ustawy. W moim przekonaniu, gdyby dzisiaj na przykład Trybunał Konstytucyjny potwierdził ważność tamtego rozstrzygnięcia, to rzeczywiście być może te prace nie byłyby konieczne, bo okazałoby się, że 38 artykułowi Konstytucji nadajemy takie właśnie znaczenie, ale takiego potwierdzenia nie ma. I tak jak wtedy, nawet w Trybunale, to była sprawa sporna, dlatego że trzech prawników kwestionujących ochronę życia przed urodzeniem złożyło głos odrębny od tego wyroku. Tak samo to się może powtórzyć i dzisiaj, ale również 3 lata temu. Ważni przywódcy lewicy postkomunistycznej, pani profesor Senyszyn i pan sekretarz generalny Dyduch, również wystąpili z projektem ustawy kwestionującej ochronę życia przed urodzeniem. I tylko decyzja Sejmu stosunkowo niewielką ilością głosów wtedy zatrzymała tę pracę. Ale takie pomysły, żeby pomysły aborcjonistyczne, żeby zakwestionować prawo do życia w okresie prenatalnym, no one się pojawiają cały czas. No i teraz pytanie, czy my chcemy przed tym chronić, czy nie chcemy. Ja się bardzo cieszę, że bardzo wielu konstytucjonalistów nadaje artykułowi 38 znaczenie takie realistyczne, wychodzące z założenia, że człowiek jest od momentu poczęcia. No ale nie wszyscy niestety i właśnie prawo musi być precyzyjne. Prawo nie może się zadowalać tym, że łatwo można znaleźć reprezentantów korzystnej doktryny, tak jak no tym się może zadowalać student, że może znaleźć sobie książkę prawnika o poglądach prawno-naturalnych w bibliotece czy w księgarni. Nie się student może zadowalać. Natomiast prawo, jeżeli ma chronić każdego człowieka w każdej sytuacji, musi być bardzo precyzyjne.
A propos właśnie tego, chciałbym zapytać o to, jakie zapisy konkretnie są tutaj proponowane. Bo słyszymy, że z jednej strony jest to sprawa godności przysługującej dziecku poczętemu od chwili, człowiekowi od chwili poczęcia, a z drugiej strony mowa jest także o tym ochronie prawnej dziecka poczętego. Z jakimi propozycjami będziemy mieli do czynienia?
Proponowana jest zmiana w 2 artykułach, ale jaki Sejm dokona, no to zobaczymy, co Bóg da. W artykule 30, czyli stwierdzenie, że ten artykuł dzisiaj mówi, że źródłem, ja mówię w skrócie, bo pewne pojęcia można pominąć, chodzi o wydobycie istoty. Ten artykuł mówi, że źródłem praw człowieka jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. I propozycja tutaj dotyczy precyzacji przysługująca człowiekowi od momentu poczęcia. I przedmiotem drugiej zmiany jest artykuł 38, który mówi, że Rzeczpospolita zapewnia prawną ochronę życia. I tu jest propozycja sformułowania od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I sprawozdanie komisji proponuje zmianę artykułu 30, czyli tego dotyczącego godności. Natomiast są dwa wnioski mniejszości. Jeden proponujący zmianę obu artykułów, wprowadzenie jednego i drugiego do konstytucji. I drugi wniosek mniejszości proponujący zmianę w artykule 38. W moim przekonaniu każde z tych rozwiązań jest dobre. Prawnicy często podnoszą, że zmiana w artykule 30 bardziej uspokajałaby tych, którzy obawiają się, że zmiana konstytucji spowoduje konieczną zmianę obecnie obowiązującej ustawy, tych dwóch przypadków niekaralności i innych rozwiązań szczególnych. Natomiast prawnicy, zwolennicy artykułu 38 podnoszą, że on jest bardziej precyzyjny. Ja myślę, że więcej zwolenników, tak jak w komisji, w Sejmie ma artykuł 30. Oba te artykuły w moim przekonaniu gwarantują nienaruszalność ustalonego w polskim ustawodawstwie dolnego poziomu ochrony życia, że nie można zmniejszać tego poziomu ochrony życia, jaki jest. Właściwie żaden nie ingeruje w ustawę bezpośrednio, chociaż oba, jak sądzę, gwarantują, że nie można zmniejszać ochrony życia w stosunku do określonego dzisiaj w ustawie poziomu.
Właśnie, bo to jest to pytanie, czy ten zmiana artykułu 30 będzie wystarczająca, czy to brzmienie, że godność przysługuje każdemu człowiekowi od chwili poczęcia, będzie wystarczającym zabezpieczeniem tej ochrony życia dzieci poczętych.
Wydaje się, że tak, przynajmniej w tym zakresie, o jakim mówię, że gwarantowałoby to nienaruszalność, nieobniżalność tego poziomu ochrony życia, jaki mamy dzisiaj. Wydaje się, że tak, dlatego że artykuł 30 jest w ogóle artykułem otwierającym rozdział 2 Konstytucji, wolności i prawa obywatelskie, i on w pewnym sensie jest definicyjny w stosunku do wszystkich następnych. Dlatego że za każdym razem, kiedy czytamy potem o prawie na przykład do opieki zdrowotnej, o ochronie macierzyństwa, czy o prawie do życia, to należy go czytać w kontekście artykułu 30, że mówimy o człowieku, który jest od momentu poczęcia. To jest określenie pewnej antropologii Konstytucji. I wydaje się, to byłoby, gdybyśmy to uchwalili, byłby to ogromny postęp. To byłaby ogromna wartość, dodatkowo owocująca tym, że dodatkową wartością tego przepisu byłoby to, że on motywowałby państwo na przykład do jeszcze aktywniejszych działań na rzecz macierzyństwa, na rzecz ochrony rodziny, na rzecz ochrony małego dziecka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem, czy będzie tutaj odpowiednia większość konstytucyjna. W moim przekonaniu taka szansa jest, aczkolwiek w ciągu ostatnich 3 tygodni prace napotkały na większy opór niż przez poprzednich kilka miesięcy.
No właśnie, chciałoby się zapytać, skąd ten opór się rodzi. Czy tutaj jakiś, ci, którzy bardzo często odwoływali się też i do nauczania Jana Pawła II, do jego autorytetu, mamy nadzieję, że w tej sytuacji, kiedy przychodzi bardziej jakoś jednoznacznie się opowiedzieć, nie będą kapitulować. Panie marszałku, czy nie wydaje się panu marszałkowi, że właśnie ten zapis również, zmiana artykułu 30 wynika również z pewnej logiki, chociażby istniejącego już prawa, choćby tego spadkowego, prawda, które przysługuje dzieciom poczętym, prawo spadkowe, jeszcze nienarodzonym, a tymczasem jeszcze w Konstytucji to prawo jakby nie jest do końca zakładane.
My w większości dziedzin prawa ojcze mamy uwzględnianie tego realizmu praw dziecka przed urodzeniem. Nie wszędzie niestety. Są pewne orzeczenia sądowe, które jeszcze powinny brać pod uwagę to, ale rzeczywiście to byłby bardzo mocny przepis. Może nie zawsze to, co jest najbardziej takie wyraźne, jest najsilniejsze. Natomiast to byłby bardzo mocny przepis, bo jak mówię, w prawie konstytucyjnym kolejność przepisów ma znaczenie, to jest przepis otwierający rozdział o prawach człowieka, a więc w zasadzie definiujący, z jakiej koncepcji antropologicznej, jak rozumiemy człowieka, kim jest człowiek dla Rzeczypospolitej. Jak Rzeczpospolita rozumie prawa człowieka, godność ludzką i pochodne z tych praw ludzkich prawa obywatelstwa. Moim zdaniem to byłby bardzo mocny przepis. No, jeżeli chodzi o te opory, to ja powiem ojcu szczerze, że ja nie bardzo chcę nawet w tej fazie, nie widzę potrzeby ani doszukiwania się intencji, ani tropienia oponentów. W ogóle tego nie lubię, ale dzisiaj trzeba szukać sojuszników dla sprawy, co nie znaczy, że polityka nie wiąże się z pewną odpowiedzialnością, no bo kiedy przyjdzie moment decyzji, to będziemy wszyscy odpowiadać za decyzje, jakie podjęliśmy. Ale w moim przekonaniu to jest przede wszystkim czas szukania sprzymierzeńców dla sprawy, nawet jeżeli w naszym przekonaniu oni rozumieją ją w 80% czy do połowy, to jest czas szukania sprzymierzeńców dla sprawy, bo jest naprawdę okazja dokonania czegoś, co będzie tworzyć wspaniałe zabezpieczenie dla Polski na następne dziesięciolecia. Będzie prawem naprawdę konstytucyjnym, bo ja mówię dzisiaj, rozmawiałem z jedną z gazet i mówiłem o tym, że przecież w dzisiejszej Europie nam nie zagraża to wprowadzenie cenzury czy zakazanie opozycji politycznej. Nawet jeżeli tam cenzura się spotyka, to na pewno nie ma charakteru cenzury urzędowej, że istnieje taki urząd. Również nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby zakazać wolności partii politycznych czy uprawiania działalności politycznej. Natomiast to, co jest dzisiaj poważnym problemem i co w prawie konstytucyjnym naprawdę wymagałoby ochrony człowieka, to jest właśnie na przykład aborcjonizm czy eutanazjonizm.
Panie marszałku, czy głos wyborców w tym wypadku ma jakieś znaczenie? To znaczy ich stanowisko w tej chwili wyrażane, na przykład w postaci listów, czy odwiedzania chociażby posłów, próby jakiegoś przekonywania, zachęcania do tego, żeby no, w tym ważnym głosowaniu zachowali się tak, jak oczekują tego wyborcy?
No ojcze, ogromne i wielorakie znaczenie. Ja bardzo bym chciał wszystkim, którzy nas wspierają w tej pracy, serdecznie podziękować, dlatego że to jest naprawdę ze strony państwa ogromne wsparcie i bez niego byśmy byli pozbawieni bardzo, bardzo wielu sił, bardzo wielu atutów w tym sporze, który bardzo często jest trudny i który trzeba toczyć, bo jedno w tym wszystkim trzeba powiedzieć, no, to jest wsparcie wielorakie. Ale poza wszystkim to byśmy byli kompletnie zagłuszeni, gdyby nie to, że setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi dobrej woli udzielają tej pracy swojego poparcia, tak jakby stając obok nas i mówią, no wy mówicie w naszym imieniu. I to jest dla nas naprawdę ogromna pomoc, bo bez tego no, bardzo łatwo, już w tej chwili, ojcze, ja mam takie wrażenie, że się przedstawia sprawę tak, jakby to była inicjatywa nie stu kilkudziesięciu posłów, jednej trzeciej Sejmu, jakby to nie była inicjatywa poparta przez prawie 3/4 Izby w głosowaniu, tylko jakby to była inicjatywa jednego człowieka, co nie jest prawdą. No. Naprawdę, no, no, wykonując nawet najwyższy urząd, nie ma się takiej władzy, żeby tego rodzaju proces uruchomić. I dzięki tym ludziom nie jesteśmy sami.
Właśnie, wprawdzie tutaj odwoływanie się do tego głosu opinii publicznej jest niewskazane w tym sensie, że nad życiem się nie głosuje, prawda, w tym sensie, że nie robi się jakiegoś referendum, czy wolno zabijać, czy nie wolno, tak jak to przeprowadzono nie tak dawno w Portugalii, gdzie właśnie bojkot również takiego referendum był najlepszym stanowiskiem wyrażonym przez ludzi, ale chociażby statystycznie, jeżeli już mówimy o tym, ostatnie takie badania, które pokazują, że jednak większość społeczeństwa, według tych badań, które przeprowadził tam chyba Pentor, o ile dobrze pamiętam, jest...
Ja znam badania dwóch instytutów.
Tak.
I nawet przedostatnie, które czytałem, było tyle ciekawsze, że te ostatnie nie zawierały skali porównawczej. A przedostatnie, jeszcze z jesieni, przed tego głównego napięcia, one pokazywały wyraźnie, że tak naprawdę debata na temat ochrony życia przyniosła już pozytywne efekty na polu rozumieniu prawa, dlatego że poparcie dla ochrony życia w różnych kategoriach, ludzie w różnym stopniu popierają ten postulat, ale poparcie ludzi wypowiadających się za ochroną życia przed urodzeniem w stosunku do przeciwników tej zasady wyraźnie wzrosło w trakcie tej debaty. I to jest wielka wartość. Obawiam się, że ostatnie 3 tygodnie i ta działalność obstrukcyjna, która nie tyle zmierzająca do, nie tyle otwarcie głosząca, występujące przeciwko prawu do życia, ile zniechęcająca do prowadzenia prac w tym kierunku, że ona mogła wyrządzić bardzo poważne szkody i wpłynąć być może na obniżenie tego poparcia. Zobaczymy badania, zobaczymy wyniki, ale jedno jest pewne, że na jesieni badania wyraźnie pokazywały, że sama dyskusja w parlamencie zwiększyła wrażliwość społeczną.
Panie marszałku, tu pojawia się również w mediach, słyszymy takie głosy, może nawet celowo jakoś podnoszone, że w tej sprawie brak jest jednoznacznego stanowiska samego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jakie pana marszałka jest zdanie na ten temat?
Ja myślałem, że nasze stanowisko jest jednoznaczne jeszcze miesiąc temu, to kłóciłbym się o to, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne zasługi w tej sprawie. Tak naprawdę podjęcie prac konstytucyjnych byłoby arytmetycznie niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Również Klub Prawa i Sprawiedliwości dał największe i decydujące poparcie głosowaniu w Sejmie o podjęciu tych prac. Także można powiedzieć, że to jest inicjatywa, która była w ogóle możliwa dzięki zaangażowaniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Miesiąc temu bym się kłócił, niestety ostatnie tygodnie pokazały pewne zachwianie pozycji. Mam nadzieję, że dzisiaj to już jest wyklarowane. Dla mnie to było ogromnym rozczarowaniem i no nie było to łatwe w każdym razie, ale mam nadzieję, że to mamy za sobą. Czemu tak się stało, nie chcę się wydawać w analizy, ale mam nadzieję, że to mamy za sobą.
No, miejmy nadzieję, że również to wsparcie w tej chwili ze strony wyborców będzie też jakoś pomagało klarowaniu się pewnych postaw, bo jednak oczekiwanie, to oczekiwanie, które wyborcy wyrażają, również w tym bezpośrednim kontakcie, nawet chociażby w pisaniu listów nie tylko do pana marszałka, ale na ręce pana marszałka, ale także do konkretnych posłów, na pewno będzie tutaj sprzyjało temu, żeby w odpowiednich sytuacjach, w głosowaniach czy wypowiedziach zajęli oni takie stanowisko, jakie jest oczekiwane. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy z naszym gościem, z panem marszałkiem Sejmu, panem Markiem Jurkiem. Numery telefonów do naszego studia 657-00-11 dla Polski Północnej, 657-00-12 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 657-00-13 oraz 657-00-14, kierunkowy 056. chciałem jeszcze zapytać o to, jak będzie przebiegał ten proces stanowienia tego prawa. Jaki kalendarz ewentualnie tutaj tych wydarzeń?
Ja na wtorek zaprosiłem przywódców partii, których posłowie głosowali za podjęciem prac nad zmianą konstytucji. No i chcę rozmawiać, dlatego że jeżeli są pewne wątpliwości, nieporozumienia, jeżeli być może można znaleźć jakoś, wyjaśnić nasze stanowiska i doprowadzić do szerszego poparcia, to zdecydowanie warto. I to jest zasadnicze spotkanie. No oczywiście zapoznam się i poproszę komisję o zapoznanie się z tymi ekspertyzami, które jeszcze dochodzą. Dzisiaj doszła ta ekspertyza profesora Chińca. Ma dojść jeszcze jedna ekspertyza. Warto to przepatrzeć. Z tym, że no dzisiejsza ekspertyza, jak mówię, zajmuje się problematyką etyczną, co uświadamia pewną odpowiedzialność. Natomiast nie zawiera rekomendacji prawnych, więc myślę, że można ją wysłać do komisji. Proponowałbym, żeby Komisja Nadzwyczajna Konstytucyjna na przykład przekazała również kopię tych ekspertyz do Ministerstwa Zdrowia, do Komisji Zdrowia. No i tam się mogą toczyć jakieś prace dodatkowe, ale w moim przekonaniu bardziej nad ustawami niż nad przepisami konstytucyjnymi.
Jest telefon, bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo.
Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam czcigodnego ojca Piotra i pana marszałka. Dzwoni Paweł z Kalisza. Kalisz, jak wiadomo, wszystkim jest szczególnie uczulony na życie poczęte. I takie pytanie właśnie chciałbym do pana marszałka, panie marszałku, skierować. W ostatni czwartek, jak wiadomo, we wszystkie pierwsze czwartki miesiąca w Kaliszu jest msza święta w intencji rodzin i życia poczętego. I właśnie był skierowany apel biskupa Kaliskiego w sanktuarium świętego Józefa do marszałka Sejmu, do wszystkich ludzi, którzy mają wpływ i decyzję, w szczególności w Sejmie, w obecnej kadencji, aby to życie poczęte uchronić i jednak ten artykuł do tego wzmocnić, ten 38. Dla nas, katolików, jest to kontrowersyjny artykuł, a mianowicie, żeby zapis brzmiał od życia poczętego do naturalnej śmierci. Ja mam, panie marszałku, takie właśnie tutaj zapytanie, bo chodzą słuchy, że podobno w PiS-ie wy macie jakieś tam kłótnie, kłócicie się na ten temat i ten pan podobno jest skłonny nawet do Ligi przejść, Ligi Teologii, bo koncepcje były tego rodzaju, że Liga Polskich Rodzin zapoczątkowała. Właśnie Liga Polskich Rodzin, właśnie życie poczęte i nie tylko. Obrona rodzin wszystkich w Polsce, obrona naszej suwerenności narodowej, państwowej, naszej Rzeczpospolitej kochanej, najwięcej Liga Polskich Rodzin broni. I panie marszałku, i pytam się, ile tysięcy jeszcze